Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism.
Tu Mówi Pism, a ja nazywam się Sara Nowacka i jestem ekspertką do spraw państw arabskich w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Zapraszam Państwa na kolejny odcinek Depeszy, gdzie razem z analitykami i analityczkami naszego Instytutu podsumowujemy najważniejsze wydarzenia mijającego tygodnia. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o atakach ukraińskich na rosyjską infrastrukturę.
Z racji tego, że Rosja korzysta z takiego zastrzyku finansowego, który odłożyła, kiedy miała nadwyżkę budżetową związaną ze sprzedażą surowców energetycznych, obliczamy, że mniej więcej na 2 lata Rosja może mieć spokój, jeżeli chodzi o finanse.
Po ostatnich atakach, które bardzo mocno uderzyły w rosyjską infrastrukturę, tą przetwórczą, widzimy nawet import produktów rafineryjnych, jak na przykład benzyna czy olej napędowy, ale głównie benzyna. Ten problem dotyczy głównie benzyny, na przykład z Białorusi.
W wyborach lokalnych w Turcji
obóz rządowy, obóz AKP bardzo chciał odzyskać ten Stambuł, który jest jakby oczkiem w głowie prezydenta Turcji i wystawili na swojego kandydata Murata Kuruma i miał odebrać Stambuł z rąk opozycji. To mu się nie udało.
I drugiej turze wyborów prezydenckich na Słowacji.
Słowacy nad urnami wyborczymi będą się zastanawiać, czy chcą przeciwwagi ze strony urzędu prezydenta wobec władzy wykonawczej, wobec rządu, czy chcą harmonijnego współpracownika na tym stanowisku w Pałacu Prezydenckim.
Depesza Pism.
Dzisiejszą depeszę zaczniemy od rozmowy o atakach ukraińskich na rosyjską infrastrukturę energetyczną, ale też ostatnio produkującą uzbrojenie. W związku z takim szerokim tematem towarzyszy mi dzisiaj dwoje pracowników i pracownic Pism. I jest to oczywiście Agnieszka Legucka, nasza ekspertka do spraw Rosji. Cześć Agnieszko.
Cześć Saro, dzień dobry Państwu.
I Tymon Pastucha, nasz ekspert od spraw związanych z energetyką. Cześć Tymonie.
Cześć, dzień dobry.
Obserwujemy te ataki ukraińskie na rosyjską infrastrukturę w zasadzie od początku roku, ale ich intensyfikacja nastąpiła w marcu, o czym też już pisałeś Tymonie. To ostatnie wydarzenie, które miało miejsce we wtorek, czyli właśnie atak na kolejną rafinerię, ale też na fabrykę dronów. Chciałam Was na początku zapytać, jakie to są obiekty, które Ukraina atakuje?
Jeśli miałbym spojrzeć na to od strony energetycznej, bo to obserwuję, to widzimy tutaj szereg uderzeń w najróżniejszą infrastrukturę energetyczną rosyjską, poczynając od rafinerii, poprzez linie przesyłowe, elektrownie, elektrociepłownie, gazociągi, więc widzimy, że tych uderzeń jest skutecznych, jest sporo. Jest też dużo dronów, które jest strąconych, więc nie widzimy pełnych planów ukraińskich, w jakie miejsce jest to wycelowane, ale ewidentnie po skutecznych uderzeniach możemy rozpoznać, że celem jest właśnie rosyjski sektor energetyczny, a przede wszystkim sektor, ten, który jest dla Rosji najbardziej dochodowy, to jest sektor naftowy. Uderzenia, które obserwujemy, co ciekawe, w ostatnim miesiącu dotyczą infrastruktury w centralnej części Rosji, czyli tej, która przetwarza ropę naftową na produkty jak benzyna, olej napędowy, asfalty, paliwo lotnicze, głównie na rynek wewnętrzny, czyli na potrzeby regionu moskiewskiego, czy regionów centralnej Rosji, ale też na potrzeby wojska, które prowadzi obecnie działania zbrojne na Ukrainie i prowadzi tą wojnę. Więc widzimy, że te uderzenia są wymierzone nie w eksport tych produktów, tylko właśnie na potrzeby wewnętrzne, co ma wywołać i powoli wywołuje kryzys paliwowy w Rosji. Bo o kryzysie paliwowym możemy już mówić tak naprawdę od października, a niektórzy nawet mówią od sierpnia zeszłego roku, od kiedy jakby możliwości produkcyjne rosyjskiego sektora energetycznego, tego naftowego, spadły znacząco. Są wzrosty cen paliw, jest ograniczona produkcja, spadek ilości tych paliw w magazynach, co powinno przełożyć się na cenę u odbiorców, czego do końca nie widać w większości paliw. Ta cena jest cały czas stabilna na poziomie około 65 rubli za litr. Jedyny wzrost cen paliw dla odbiorców końcowych, jaki obserwujemy, jest w kwestii LPG. To jest tyle ciekawe, że po prostu produkcja LPG ze względów technologicznych można ją łatwo ograniczyć, żeby produkować na przykład więcej benzyny, która jest gorszej jakości. Więc jakby skracając tą opowieść, rzecz polega na tym, że faktycznie jakby produkcja benzyny czy olejów napędowych w Rosji znacząco spada, ceny dla odbiorców cały czas są stabilne, ponieważ Rosja utrzymuje dość duże subsydia, wprowadza kolejne podatki od firm z sektora naftowego, które mają się przełożyć na finansowanie dla obywateli tych produktów, a dodatkowo po ostatnich atakach, które bardzo mocno uderzyły w rosyjską infrastrukturę tą przetwórczą, widzimy nawet import produktów rafineryjnych, jak na przykład benzyna czy olej napędowy, ale głównie benzyna, to ten problem dotyczy głównie benzyny, na przykład z Białorusi, to jest rzędu 150 tysięcy baryłek dziennie, to jest dość spora ilość, rzędu 2-3%, 4% nawet rosyjskiego zapotrzebowania dziennego. Więc to pokazuje, że problem rosyjskiego sektora paliw jest naprawdę istotny. Pokazuje to nawet działania rosyjskich władz, które od 1 marca tego roku wprowadziły embargo na eksport benzyny. Nie wszystkich rodzajów tej benzyny, ale to embargo jest dość znaczącym sygnałem od władz, że tej benzyny faktycznie jest deficyt.
Agnieszko, czy z twoich obserwacji to jest jakiegoś rodzaju przełom w ukraińskiej strategii i działaniach przeciwko Rosji?
Ja wpisuję to w taki trend ukraińskiej obrony, aktywnej obrony, czyli w momencie, kiedy Ukraińcy nie mają możliwości przesunąć frontu na swoją korzyść, a spadające dostawy broni i sprzętu i amunicji na front ukraiński powoduje to, że musieli wymyślić coś nowego. I to jest pewna nowość z tym, co ze względów technologicznych, ale też możliwości posiadania zasobów bądź nieposiadania zasobów na froncie, osłabić potencjał wojskowy Rosji. W dwóch aspektach. Po pierwsze to, o czym mówił Tymon, wzniecenie niepokojów społecznych, które na razie są, bym powiedziała, na takim usumiarkowanym poziomie, no bo Rosjanie rzeczywiście adaptują się do sytuacji, znaczy rosyjskie władze adaptują się do sytuacji, pomagając Rosjanom w kupowaniu tych surowców wewnątrz, na wewnętrznym rynku. Ale pamiętam kilka lat temu, kiedy były bardzo wysokie ceny surowców, co odbijało się na cenie benzyny dla odbiorców i wtedy tak zwana prama linia z Władimirem Putinem była zdominowana tym, że Rosjanie płacą za dużo za benzynę i olej opałowy. Co czy rzeczywiście jest takim możliwym do jakby kontynuowania zarzewiem pewnego rodzaju buntu społecznego, ale no jakichś niemasowych demonstracji, ale nastrojów, które będą niekorzystne dla rosyjskich władz, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest oczywiście potencjał wojskowy i rzeczywiście te ataki skuteczne ukraińskich dronów adaptowanych do sytuacji spowodowały zniszczenie większości rafinerii w południowym okręgu wojskowym i to może przyczynić się do zmniejszenia możliwości działań rosyjskiej armii na froncie ukraińskim. Nie jestem jeszcze przekonana co do tego, czy będzie to taka skala, która uniemożliwi działanie rosyjskich wojsk w Ukrainie. Raczej jeszcze trzeba by było kontynuować te ataki przez następne miesiące i ich intensyfikację utrzymać na tym poziomie. Niemniej jednak jest to jeden z elementów, które wpisują się w to, żeby ograniczać możliwości ofensywy Rosji, która w ostatnich czasach bardzo mocno przyspieszyła, jeżeli chodzi, nie wiem, o ostrzał Charkowa i innych większych miast w Ukrainie i także ataków na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Więc tutaj mamy dwie strony, które walczą o tak zwane zasoby uniemożliwiające prowadzenie działań zbrojnych, ale też podnoszące no, ten poziom niepokojów społecznych.
A powiedz mi, tak już trochę budując na tym aspekcie społecznym, czy jest też jakaś szansa czy potencjał konfliktu, może nawet bardziej sporu, może konflikt to za duże słowo, ale między na przykład środowiskiem biznesowym a władzami Rosji, związane właśnie z cenami energii i z tym, jakie to wywołuje trudności, na przykład jeżeli chodzi o dostawy. Wiem, że w zeszłym roku mieliśmy w ogóle problem z dostępnością benzyny na niektórych stacjach benzynowych, bo te mniejsze niezależne stacje nie były w stanie zapewnić takiej ciągłości dostaw paliwa.
Znaczy, my mamy trochę takie wyobrażenie o rosyjskim biznesie z lat 90., że oligarchowie mieli jakiś większy głos, mieli możliwość wpływania na politykę władz rosyjskich. Dzisiaj oligarchowie są w ramach systemu bardzo mocno, oligarchowie i biznes rosyjski, jakby na użytek władz centralnych. Mhm. I nie ma takiej siły, biznes nie ma takiej siły przebicia, raczej odwrotnie musi dostarczać dla władz centralnych tę stabilizację energetyczną, cenową i tak dalej. Więc jakby jest usługodawcą dla tego centralnego zarządzającego, czyli właśnie Władimira Putina. I te napięcia mogą rosnąć, ale to raczej wygląda w ten sposób najczęściej, że to jest presja na biznes ze strony władz politycznych, żeby dostosować się do sytuacji, by elastycznie odpowiadać na zapotrzebowanie. I oni jakby nie widzę żadnego przejawu buntu w ramach biznesu szeroko rozumianego, a tutaj też energetycznego w stosunku do Władimira Putina. Być może to się będzie zmieniało, ale ponieważ oni jednocześnie są beneficjentami tego systemu, bo będąc blisko władzy mają konkretne z tego korzyści, na razie nie widzę tutaj większego konfliktu. Myślę, że większe możliwości takiej destabilizacji można by było widzieć w społeczeństwie rosyjskim, ale jak widać próbują temu władze rosyjskie przeciwdziałać.
A ty, Bonie, wspomniałeś, że no finalnie Rosja zakazała eksportu.
Benzyny, tak.
Tak, benzyny. Czy widzimy już tego jakiś znaczący wpływ też na rynku globalnym?
I gdybyś spojrzeć na rynki globalne, to one zachowują się dość ciekawie. Może na początek zacznę od notowania takiej informacji, która miała miejsce chyba przed świętami. Financial Times ogłosił, że w kręgach władzy po drugiej stronie Atlantyku pojawiały się głosy dotyczące zachęcające Ukrainę do ograniczenia ataków na rosyjską infrastrukturę, ponieważ wywoła to wzrosty ceny ropy, co w roku wyborczym jakby nie jest rzeczą pożądaną. One dość szybko zostały później zdementowane czy postawione pod znakiem zapytania, ale pokazuje to trend, o którym się faktycznie rozmawia i pytanie, które jest istotne, czy te ataki wywołają wzrosty cen ropy naftowej na rynkach globalnych. Otóż tak, w krótkim terminie one wywołują takie wzrosty. Już widzimy, że cena za baryłkę sięga około 89-90 dolarów, gdzie przed atakami to było około 84-85 dolarów, co jest jakby dość istotnym wzrostem. Dodatkowo trudno czasem oddzielić, czy ten wzrost ceny ropy jest związany z tymi atakami, czy z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Niemniej rosyjska propaganda stara się pokazać właśnie obraz, że to właśnie ataki ukraińskie przyczyniają się do wzrostu tych cen, co wywołuje panikę na rynku i rynek przewiduje, że będą te wzrosty cen ropy i ta cena naturalnie zaczyna rosnąć. Co jednak nie ma dość dużego związku z sytuacją długoterminową, ponieważ te ataki ukraińskie wymierzone są w infrastrukturę przetwórczą, czyli tą, która zajmuje się produkcją benzyny czy oleju napędowego. Oznacza to, że Rosja ma ograniczone możliwości przetwórcze i eksport na przykład benzyny czy diesla, ale ma duże możliwości i rosnące ze względu na ograniczone możliwości przetwarzania eksportu ropy. Czyli jakby trend długoterminowy powinien być odwrotny. Rosja będzie musiała eksportować więcej ropy, ponieważ nie jest w stanie jej przetworzyć, a tyle wydobywa, co powinno pozytywnie wpłynąć na spadek ceny ropy. Same ceny benzyny, same ceny diesla czy paliwa lotniczego mogą się zachowywać troszkę inaczej, ale to nie będzie aż taki, jakby tutaj można przewidywać pewnego rodzaju wzrost, ale to wszystko w zależności od sytuacji regionalnej, zdolności przetwórczych w Stanach Zjednoczonych czy w Europie, więc ta sytuacja jest troszkę bardziej zniuansowana, ale generalnie wzrostów ceny ropy w dłuższym terminie nie powinniśmy się spodziewać, no chociaż Rosjanie mają zupełnie odwrotny interes, im zależy, żeby ceny ropy rosły, to jest jeden z ich najważniejszych dochodów, jeden z najważniejszych dochodów budżetowych. Obecnie wiemy, że jest nałożony pułap cenowy na baryłkę ropy, który wynosi 60 dolarów, a Rosjanie bardzo często sprzedają tą ropę powyżej tego pułapu, a im wyższe są ceny ropy, tym po wyższej cenie oni mogą to sprzedać. I co faktycznie w odczytach za każdy miesiąc, szczególnie przed za marzec, widać wzrosty jakby z dochodów ze sprzedaży głównie ropy naftowej, bo to ona jest najważniejszym produktem eksportowym z Rosji. Nie benzyny, nie paliwa, chociaż to też są istotne, ale to głównie właśnie ropa naftowa.
Dopytam cię tak z perspektywy absolutnej laiczki. Czy ja dobrze to rozumiem, że to jest taki dosyć sprytny sposób, żeby trochę zmusić na Rosjanach, żeby musieli eksportować surowy produkt i sprowadzać jakby już ten przetworzony i w ten sposób też musieli więcej za niego płacić.
Docelowo to może osiągnąć ten efekt, ale ta skala ataków musiałaby być dużo większa. Obecnie Rosjanie nie będą jeszcze w stanie zapewnić swoje własne potrzeby. Będą musieli po prostu przekierować tę produkcję z rafinerii, które są nakierowane na eksport, na rynki wewnętrzne, czyli to też utrudni jakąś logistykę, ale żeby oni musieli importować benzynę masowo, to raczej ciężko to przejść. przewidzieć. Chociaż jakby trzeba zaznaczyć, że faktycznie te ataki powodują większy eksport ropy, oznacza mniejsze dochody ze sprzedaży bardziej marżowych produktów. Produkt przetworzony, jak benzyna, paliwo lotnicze, jest na nim większa marża i Rosjanie więcej na tym zarabiają. Ograniczenie tego jakby wprowadzi, że Rosjanie będą mniejsze dochody, a biorąc pod uwagę na przykład zaciśnięcie się sankcji związanych z pułapem cenowym, na przykład ograniczenie działalności floty cieni, która przewozi rosyjską ropę powyżej tego pułapu, no może bardzo mocno uderzyć w rosyjski budżet i szacunki nawet mówią, że jeśli by odpowiednio ceny ropy poszły w dół, dodatkowo nastąpiłaby efektywna kontrola tej rosyjskiej floty cieni, która nielegalnie przewozi ropę, co by skutkowało egzekwowaniem pułapu cenowego, plus jeszcze możliwe jest dalsze obniżanie tego pułapu, to Rosja może stracić nawet połowę swoich dochodów budżetowych związanych ze sprzedaży ropy naftowej. I do tego też prawdopodobnie dąży Ukraina, która jakby nakłada te sankcje w sposób bardziej kinetyczny niż prawny.
Agnieszko, myślisz, że to rzeczywiście będzie w stanie wpłynąć znacząco na finansowanie działań wojennych rosyjskich?
Może nie w tej skali jeszcze, ale w ogóle widać, że rosyjski budżet jest nakierowany na produkcję wojenną, to znaczy na prowadzenie długiej wojny. To, co się teraz dzieje, jest pewnym utrudnieniem, zmianą logistyki, ale jeszcze Rosjanie mają pieniądze na to, żeby finansować wojnę. Dookoła też nie tylko same działania zbrojne, ale też właśnie wypłaty, nie wiem, żołnierzom, ochotnikom, bądź za śmierć żołnierzy ochotników, bądź Gwardii Narodowej, którzy tam operują na froncie ukraińskim. My obliczaliśmy w jednym z naszych tekstów z Danielem Szeligowskim, że z racji tego, że Rosja korzysta z takiego zastrzyku finansowego, który odłożyła, kiedy miała nadwyżkę budżetową, związaną ze sprzedażą surowców energetycznych na tak zwanym Funduszu Dobrobytu Narodowego i w ciągu ostatnich 2 lat wydała połowę tego funduszu, to obliczamy, że mniej więcej na 2 lata Rosja może mieć spokój, jeżeli chodzi o finanse. Ale tutaj jest kwestia tego typu, jeżeli rzeczywiście te ataki będą kontynuowane i będą tak precyzyjne, to może to naruszyć ten bilans, zmniejszyć możliwości tego nie 2 lata, ale na przykład rok takiego spokoju, a trzeba później będzie szukać, albo inaczej mówiąc, to co władze rosyjskie robią, sięgają do kieszeni własnych podatników, bo z racji tego, że nie mogą korzystać z tego dobrobytu eksportu surowców na zachód, muszą obniżać swoje ceny na rynkach, nie wiem, azjatyckich, Chiny, Indie, Turcja, to jednocześnie element możliwości zarabiania pieniędzy jest bardziej ograniczony. To dlatego może wpłynąć na finansowanie wojny w dłuższej perspektywie, natomiast na dzień dzisiejszy jeszcze niestety dla nas i dla Ukrainy władze rosyjskie mają pieniądze na prowadzenie wojny.
Dziękuję wam bardzo za tą rozmowę. Będziemy oczywiście dalej obserwować rozwój wydarzeń, no i trzymać też kciuki za skuteczność działań Ukrainy. Dzięki.
Dzięki.
Dziękuję.
Depesza Pism.
W drugiej części depeszy porozmawiamy o wyborach lokalnych w Turcji, które odbyły się 31 marca i zakończyły dużym sukcesem tureckiej opozycji. No a skoro Turcja, to porozmawiamy z Aleksandrą Spancerską, naszą ekspertką do spraw tureckich właśnie. Cześć Olu.
Cześć Sara.
Zanim będziemy rozmawiać o samych wynikach i zanim je sobie przeanalizujemy, to zdradzę Państwu, że Ola miała okazję obserwować wybory w Turcji na żywo. I dlatego chciałam Cię w sumie najpierw zapytać o taką obserwację, powiedzmy, społeczną. W tym sensie, że jestem bardzo ciekawa, jaki w ogóle był nastrój tureckiego społeczeństwa przed wyborami, no ale też przede wszystkim po ogłoszeniu samych wyników.
No dobrze, to może kilka słów na temat tego, jakie były nastroje przed. Więc no tutaj rozmawiałam zarówno z ludźmi w takiej grupie wiekowej między 20 a 30 i osobami starszymi, czyli powyżej 50 roku życia. No i jakby zarówno młodzi, jak i te osoby starsze wskazują na priorytet kwestii ekonomicznych. Przede wszystkim to, co można zaobserwować, no to taką pauperyzację klasy średniej w tych dużych metropoliach, takich jak na przykład Stambuł. I to no jakby znajduje odzwierciedlenie w ich życiu codziennym, czyli na przykład w nawykach żywieniowych. I tak jak jedna z rodzin mi powiedziała, że po prostu muszą zmienić swój jadłospis i często no, nie spożywają mięsa tak jak to było wcześniej, bo mięso jest po prostu zwyczajnie za drogie, żeby no, tak często je spożywać, tak? Jeśli chodzi o osoby młode, no to tutaj właśnie mówią o tym, że jak wychodzą na miasto ze znajomymi, no to 2000-3000 lir, no to znika od tak. Jeśli wyjdą gdzieś do jakichś lokalnych knajpek, a weźmy pod uwagę, że minimalne wynagrodzenie to jest 17 tysięcy lir z kawałkiem, więc no, że tak powiem, te ich możliwości są mocno ograniczone i to, na co też zwracają uwagę, to jest to, że nawet jeśli masz dobre studia i chcesz się postarać o jakąś lepszą pracę, to zawsze priorytetem będą te osoby, które no, mają rodzinę związaną w jakimś stopniu z rządem, więc tutaj jakby ta kwestia dobrego wykształcenia nie jest priorytetem, tylko właśnie układziki jakby wiodą no, taką najważniejszą rolę, tak? Czyli tutaj to pozostaje w dalszym ciągu aktualne, więc to są takie rzeczy, które doskwierają im w codzienności. Ale tak jak mówię, no te kwestie ekonomiczne i to pojawiło się też podczas wyborów powszechnych, tylko mam wrażenie, że to jakby teraz ulega intensyfikacji, bo mimo tego, że rząd wprowadził pewną korektę, jeśli chodzi o tą politykę gospodarczą, to jakby ten problem w dalszym ciągu oddziałuje negatywnie na funkcjonowanie przeciętnych Turków.
No dobrze, no to przejdźmy teraz do tego, jak właśnie te nastroje przełożyły się na wyniki wyborów tureckich. Możesz nam coś powiedzieć o największych wygranych i największych przegranych tych wyborów?
Więc jeśli chodzi o wygranych, największych wygranych, no to na pewno Ekrem İmamoğlu, czyli ten burmistrz Stambułu. On pierwszy raz dał się poznać jako taki charyzmatyczny lider w 2019 roku i on wówczas zwyciężył w wyborach powtórzonych, bo wtedy toczył batalię z Binalim Yıldırım'em. To był były premier Turcji i wtedy ta rywalizacja była bardzo zacięta. I teraz no, obóz rządowy, obóz AKP bardzo chciał odzyskać ten Stambuł, który jest jakby oczkiem w głowie prezydenta Turcji i wystawili na swojego kandydata Murata Kuruma, który właśnie no, dostał to błogosławieństwo prezydenta Turcji i miał odebrać Stambuł z rąk opozycji. To mu się nie udało i no, tam była duża przewaga, jeśli chodzi o Ekrema İmamoğlu, tam o 1 milion więcej głosów zdobył aniżeli Murat Kurum. Na pewno kolejny zwycięstwa to jest partia Yeni Denerefah Partisi, to jest partia dobrobytu od nowa i to jest taka partia konserwatywna, jej przewodniczy Fatih Erbakan, to jest syn zmarłego Necmettina Erbakana, a Necmettin Erbakan to był no, człowiek, idol dla samego Recep'a Tayyip Erdoğana, więc to ugrupowanie też zagospodarowało taką niezadowolenie i frustrację wśród wyborców AKP, czyli oni jakby odebrali trochę głosy AKP i no jakby tutaj też w dwóch prowincjach zwyciężyli. Na pewno takim zwycięstwem był sam Özgür Özel, czyli ten nowy lider opozycji, czyli tej Republikańskiej Partii Ludowej, bo to jest nowy lider tego ugrupowania. On jest znacznie młodszy od poprzedniego Kemala Kılıçdaroğlu. Ma 49 lat i on rzeczywiście no, charakteryzuje się takim dużym entuzjazmem, zapałem no, w porównaniu do samego Erdoğana, na który ma 70 lat, więc na jego tle wygląda bardzo dynamicznie, też otacza się taką młodszą ekipą, więc na pewno to był taki sprawdzian dla jego nowej roli, tak, jako przewodniczącego CHP, więc tutaj no, zdecydowanie jakby te trzy wątki bym tak wyodrębniła, jeśli chodzi o takie najważniejsze, jeśli mówimy o tych największych zwycięzcach tych wyborów lokalnych.
A powiedz mi, Olu, czy jakby do dużych wyborów na szczeblu państwowym zostało jeszcze dużo czasu, ale czy myślisz, że opozycja będzie w stanie w jakiś sposób taki bardziej właśnie długoterminowy skonsumować to swoje zwycięstwo i wpłynąć na krajobraz polityczny turecki na tym poziomie też takim ogólnopaństwowym?
Myślę, że to zwycięstwo właśnie opozycji w tych wyborach lokalnych było bardzo ważne. Jeśli weźmiemy pod uwagę ten rozpad stołu sześciu, który nastąpił po przegranych wyborach parlamentarnych i prezydenckich w maju ubiegłego roku, bo wówczas opozycja uległa wewnętrznemu rozpadowi i w zasadzie popadła w taką pewną rodzaju indolencję. I teraz mam wrażenie, że będziemy mieli do czynienia z nową dynamiką, która może zmobilizować opozycję przed tymi wyborami w 2028 roku. I w 2028 roku też są wybory prezydenckie, więc tutaj Imamoglu jakby plasuje się w roli takiego naturalnego lidera, najpoważniejszego przeciwnika politycznego Erdoğana i w nim są upatrywane właśnie szanse jako ten lider, który właśnie może mierzyć się z samym Erdoğanem. Więc zdecydowanie nowa dynamika CHP, w ogóle sama opozycja to był zdecydowany tak sukces, bo AKP poniosła taką sromotną porażkę pierwszy raz od 22 lat swoich rządów. Erdoğan też jakby przyznał, że no nie będzie lekceważył woli narodu tureckiego, że no przede wszystkim będą się skupiać właśnie na poprawie tej sytuacji ekonomicznej, więc jakby z jego wypowiedzi można wnioskować, że ta wiadomość została odebrana, teraz rząd będzie się mobilizował, żeby poprawić tą sytuację do wyborów w 2028 roku, więc oni jeszcze mają czas, oni nie powiedzieli ostatniego słowa, więc znowu będziemy mogli zaobserwować pewną nową dynamikę.
To na koniec cię zapytam, wymieniłaś co prawda już wiele osobistości, osobowości, które gdzieś tam się w tych wyborach umocniły i wypłynęły, ale czy jest jeszcze ktoś, kogo warto obserwować właśnie przygotowując się na te wybory, które będą miały miejsce za 4 lata?
No na pewno śledziłabym tutaj poczynania samego Ekrema Imamoglu, no bo te jego losy od 2019 roku no pokazały, że on może być takim liderem, który może wpłynąć na przyszłość tureckiej polityki. Weźmy pod uwagę, że Recep Tayyip Erdoğan ma już 70 lat, starzeje się, więc będzie no to dla niego poważnym wyzwaniem, jeśli miałby się zmierzyć z samym Imamoglu, więc tutaj zrobiłabym duży fokus właśnie na jego właśnie losy poczynania, jeśli chodzi o tą funkcję burmistrza Stambułu, bo sam Erdoğan, jak wygrywał wybory w Stambule w 1994 roku, powiedział, że kto wygrywa Stambuł, ten wygrywa Turcję. Imamoglu dwa razy wygrał już wybory w Stambule, więc myślę, że no to jest najlepszy wskaźnik mówiący o tym, że to jemu w szczególności powinniśmy się przyglądać.
Dziękuję ci bardzo, Olu, za podsumowanie wyników wyborów w Turcji.
Dzięki bardzo za rozmowę.
Dzięki.
Depesza Pism.
Na koniec depeszy porozmawiamy o drugiej turze wyborów prezydenckich na Słowacji. Moim gościem jest Łukasz Ogrodnik, nasz ekspert do spraw Słowacji, Czech, ale też Austrii. Cześć Łukaszu.
Cześć Saro.
To może na początek, zanim porozmawiamy o prognozach i przeanalizujemy pierwszą turę wyborów, zapytałabym cię, tak może, żeby łatwiej też było naszym słuchaczom zrozumieć, o co w ogóle toczy się gra, jaka jest rola prezydenta na Słowacji w systemie politycznym tego państwa?
Odpowiadając na pytanie w zasadzie o stawkę tych wyborów, można powiedzieć, że Słowacy jutro nad urnami wyborczymi będą się zastanawiać, czy chcą przeciwwagi ze strony urzędu prezydenta wobec władzy wykonawczej, wobec rządu, czy chcą harmonijnego współpracownika na tym stanowisku w Pałacu Prezydenckim. Jesteśmy w takim mocnym trybie wyborczym na Słowacji. We wrześniu ubiegłego roku miały miejsce wybory parlamentarne do jednoizbowej izby parlamentu, do Rady Narodowej. Jutro, w sobotę, druga tura wyborów prezydenckich. W czerwcu wybory, podobnie jak w innych państwach Unii Europejskiej, do Parlamentu Europejskiego. W tym roku kalendarzowym mamy jeszcze wybory regionalne na Słowacji, także jest takie wzmożenie polityczne na Słowacji, a Słowacy będą musieli sobie odpowiedzieć, jakiej wizji tej prezydentury będą sobie życzyli, tak? Czy wizji kohabitacji w wypadku Petera Pellegriniego harmonijnej z rządem, a Peter Pellegrini jest osobą, która reprezentuje twarz aktualnego rządu, czy prezydenta, który będzie równoważyć niejako tą, w ramach oczywiście ograniczonych konstytucyjnie kompetencji, czy będzie równoważyć władzę Roberta Ficy, który ma takie zakusy powiedziałbym, poszerzania tej władzy nie tylko w sposób transparentny i zgodnie z literą prawa również tego słowackiego. Pytanie też o kompetencje prezydenta, tak? Właśnie, czy prezydent jest tylko i wyłącznie strażnikiem żyrandola, czy faktycznie ma moc sprawczą. To nie jest system prezydencki czy półprezydencki. Słowacja to system parlamentarno-gabinetowy. Prezydent nie ma inicjatywy ustawodawczej. Weto może być łatwo odrzucone większością zwykłą przez większość parlamentarną. Natomiast w takich sytuacjach kryzysowych, i to udowodniła na przykład sprawująca pierwszą i jedyną kadencję Zuzanna Czaputowa, która postanowiła z przyczyn prywatnych nie ubiegać się o reelekcję, w pewnych sytuacjach prezydent może namieszać, może wyjść z inicjatywą, może sypać piach w tryby tej rządowej machiny. Przykładowo w ubiegłym roku Zuzanna Czaputowa po dymisji rządu Edwarda Hegera wyszła z inicjatywą powołania pierwszego w historii Słowacji rządu technicznego, rządu ekspertów Ludowita Odora, kiedy formował się na jesieni ubiegłego roku kolejny rząd Roberta Ficy po tym jego wielkim powrocie do władzy wykonawczej, nie zaakceptowała jednej z nominacji. Chodziło o propozycję dotyczącą ministra środowiska, który był denialistą klimatycznym. Zuzanna Czaputowa, która też w przeszłości była działaczką na rzecz ochrony środowiska, to dla niej to była pewna czerwona linia, więc tutaj korzystając też z pewnych kompetencji, no, zmusiła Roberta Ficę, premiera słowackiego rządu, do wyjścia z inną propozycją ministerialną. Także prezydent ma siłę sprawczą, tak, odpowiadając na twoje pytanie, ale nie przeceniajmy jej. To jest system jednak parlamentarno-gabinetowy, więc Robert Fico jest teraz tym głównym graczem politycznym.
No to przejdźmy w takim razie do sylwetek dwóch kandydatów, którzy zostali w tej, jak to powiedzieliśmy na początku, grze o prezydenturę Słowacji.
Wspomniany Peter Pellegrini, aktualnie przewodniczący parlamentu, osoba, która jest rasowym politykiem i tak też się pozycjonuje w kampanii. Troszkę w kontraście do przeciwnika, o którym za chwilę. Peter Pellegrini był premierem słowackiego rządu po słynnej dymisji Ficy, słynnej ze względu na okoliczności 2018 rok, śmierć, zabójstwo dziennikarza śledczego Jana Kucjaka, jego narzeczonej. Wówczas posypała się koalicja rządowa, Robert Fico podał się do dymisji i jego następcą został właśnie Peter Pellegrini, wcześniej członek jego gabinetu, później skonfliktowany z Ficą, założył własną partię, Hlas, czyli Głos. Partia ta po ostatnich wyborach weszła w skład koalicji rządowej, a Peter Pellegrini został przewodniczącym parlamentu. Jest to socjaldemokrata zadeklarowany, ale odwołujący się też do konserwatywnych wartości również na tej ostatniej proste kampanijnej. Okres świąteczny, który poprzedza tą drugą turę, no to obfitował w różne religijne wydarzenia, więc Peter Pellegrini też to wykorzystał. Więc jest to osoba, która też zdobyła szerokie poparcie struktur rządowych, chociaż jedna z partii SNS, jej przewodniczący Andrzej Danko sam startował, początkowo wycofał się jeszcze przed pierwszą turą wyborów, tak? Ostatecznie poparł Pellegriniego, także to tak pokrótce. I drugi kandydat, Iwan Korczok. Zupełnie inna postać, inny profil, inne spojrzenie też na politykę wewnętrzną i zagraniczną. Jedyne, co łączy obu kandydatów, to chyba miejsce urodzenia, czyli Bańska Bystrzyca. Tam Iwan Korczok wygrał, chociaż kraj jako odpowiednik naszego województwa, Słowacja ma 8 takich krajów, bańsko-bystrzyckim wygrał Pellegrini. I Iwan Korczok, rasowy dyplomata, były ambasador Słowacji w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, stały przedstawiciel Słowacji przy Unii Europejskiej. Osoba bezpartyjna, zarówno obecnie, jak i w przeszłości, ona weszła w skład słowackiego rządu jako minister spraw zagranicznych, ale nie jako osoba z legitymacją partyjną, a za namową z ramienia takiej partii konserwatywno-liberalnej SAS, Richarda Sulika. Wówczas zresztą Iwan Korczok jako minister spraw zagranicznych był goszczony przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych podczas jednej z naszych konferencji. Osoba o liberalnym sznycie, ona też uzyskała to poparcie liberalnych partii progresywnej Słowacji, ale też jednej z partii konserwatywnej, KDH. Osoba, której kibicuje też aktualna głowa państwa Zuzanna Czaputowa. Osoba o bardzo proatlantyckich, prounijnych poglądach i osoba, która też krytykuje swojego oponenta za zbytnio pobłażliwe stosunki z Rosją. Nie tak bardzo daleko idące jak Roberta Ficy czy Andreja Danki, swoich koalicjantów, stanowisko prorosyjskie, tak? Nie wspominając o geście Andreja Blanara, ministra spraw zagranicznych Słowacji, który na marginesie forum dyplomatycznego w Antalii spotkał się ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem. Tak? Niemniej Korczok krytykuje Pellegriniego właśnie tutaj za stanowisko nie licujące z większością państw NATO czy państw Unii Europejskiej. Także Słowacy zastanawiają się, wybierając prezydenta, nad tym, jaki wpływ będzie miał prezydent na politykę wewnętrzną, z czym się będzie nie zgadzać, z jakimi zakusami Roberta Ficy będzie prezydent się nie zgadzać, ale też będą się zastanawiać nad polityką zagraniczną na poziomie głowy państwa. I tutaj właśnie są spore rozbieżności. Iwan Korczok, prozachodnia, proatlantycka, prounijna opcja, i Peter Pellegrini, który podkreśla bardzo taką narrację suwerenistyczną. W kontekście polityki wschodniej pobrzmiewają takie tony znane z Węgier. Zresztą Viktor Orban niedługo przed pierwszą turą wyborów gościł Petera Pellegriniego jako przewodniczącego parlamentu, jako polityczne wsparcie z zagranicy dla Petera Pellegriniego. Zresztą też były premier Czech, Andrzej Babisz, też poparł Petera Pellegriniego. Także to są dwa różne stanowiska dotyczące kwestii wschodnich, w tym wsparcia Ukrainy. Na przykład Iwan Korczok twierdzi, podobnie jak poprzedni rząd, że wieloaspektowo, również militarnie należy wspierać Ukrainę. Peter Pellegrini z kolei mówi, to co daliśmy Ukrainie już się wyczerpało, także Słowacja nie powinna militarnie wspierać Ukrainy, co zresztą koresponduje z nastrojami społecznymi Słowaków. Komercyjnie owszem, tak? I Słowacja zresztą komercyjnie wspiera w dalszym ciągu Ukrainę, tak? Więc jest sporo rozbieżności, czy w polityce właśnie wschodniej, czy unijnej.
A Korczok był zwycięzcą pierwszej tury, można tak powiedzieć. On uzyskał bodajże ponad 42% głosów.
Tak.
Czy myślisz, że uda mu się utrzymać to większe poparcie? Bo wydaje się, że generalnie szanse mają obaj kandydaci bardzo wyrównane.
Zgadza się. Iwan Korczok był bardzo niedoszacowany sondażowo przed pierwszą turą wyborów. To Pellegrini jako reprezentant większości parlamentarnej jeszcze na fali tego zwycięstwa w wyborach parlamentarnych we wrześniu ubiegłego roku był tym faworytem przed pierwszą turą wyborów. A tutaj Korczokowi dwa tygodnie temu udało się uzyskać przewagę ponad 5 punktów procentowych. Żaden sondaż nie dawał szans na taki triumf w pierwszej turze. Niemniej, jak spojrzymy na kandydatów, z których to elektoratu obaj pretendenci do fotelu prezydenckiego będą łowić, tak, czy będą musieli łowić, żeby te wybory wygrać, no to tutaj jednak Pellegrini ponownie jest tym faworytem. No. Spójrzmy, Stefan Harabin, niecałe 12%, to jest znaczący elektorat, niecałe 12% w pierwszej turze wyborów. To jest ekstremistyczny kandydat, który mówi, że na Słowację żadnego migranta nie wpuści. To jest osoba, która mówi, że w pierwszą podróż zagraniczną uda się do Moskwy, a rząd Radze błędnie wspiera neofaszystowski rząd w Kijowie. Jego elektorat bądź zostanie w domu i na to może liczyć, czy to byłby scenariusz pomyślny dla Iwana Korczoka, bądź zagłosować raczej na Pellegriniego, który jest taką centrową postacią, tak? Dlatego też Stefan Harabin powiedział, że początkowo przynajmniej, tak, bo później też zweryfikował swoje stanowisko, że głos oddany na Korczoka i Pellegriniego to jest jedno zło, to są w zasadzie bliźniaki syjamskie i niewiele ich różni. Tak? Natomiast jeżeli wyborcy Harabina wybiorą się do lokali wyborczych, to prędzej oddają głos na Pellegriniego niż na Korczoka. Później już kandydaci, którzy niewiele procent zdobyli, Christian Forro, przedstawiciel mniejszości węgierskiej, osoba, która w dwóch okręgach wyborczych wygrała tam, gdzie Węgrzy stanowią znaczną część populacji, w Dunajskiej Stredzie, w Komarnie, w tych obwodach. Jako jedyny z kandydatów poza Korczokiem i Pellegrinim tam udało mu się w konkretnych obwodach wygrać. Tak? Osoba, która z kolei namawia do głosowania na Pellegriniego. Tu już bezpośrednio, więc tutaj udało się Pellegriniemu zaskarbić sobie jego poparcie, co nie oznacza, że poparcie jego elektoratu. Igor Matowicz, były premier, on jednak jest za Iwanem Korczokiem, więc tutaj jego elektorat zapewne poprze tego liberalnego kandydata, ale to tylko 2%, przynajmniej tyle udało się Matowiczowi uzyskać w pierwszej turze. Czy Jan Kubisz, dyplomata, niektórzy komentatorzy słowaccy mówili, że skoro dyplomata w przeszłości, to poprze dyplomatę Iwana Korczoka. Jednak Peter Pellegrini pozyskał jego poparcie, poparcie Jana Kubisza, nie mylić z Janem Kubiszem, XIX-wiecznym poetą ze Śląska Cieszyńskiego, zbieżność imion i nazwisk. Tym samym ta druga tura zapowiada się niezwykle wyrównanie i sondaże bezpośrednio przed ciszy wyborczej no, pokazują subtelną różnicę między kandydatami, bądź na korzyść Korczoka, bądź Pellegriniego w obrębie błędu statystycznego. Także winszuję polotu i odwagi osobom, które w zakładach bukmacherskich będą obstawiać, kto wygra, czy Korczok, czy Pellegrini, ale dowiemy się niebawem.
To na koniec zapytam cię tak już króciutko o takie kontrowersje, które pojawiły się podczas wyborów. Na przykład Korczok dosyć intensywnie starał się nawiązywać do tematu transparentności finansowania kampanii, oskarżając tutaj właśnie Pellegriniego o jakieś nieuczciwe formy tego wsparcia finansowego. Czy w ogóle ten wątek jakoś rezonował też w społeczeństwie słowackim, właśnie nie do końca uczciwych praktyk finansowych polityków?
Jeżeli chodzi o jakieś tematy kampanijne, to przede wszystkim by rezonował temat wojny rosyjsko-ukraińskiej i tutaj to odmienne pozycjonowanie się Pellegrini mówiący Korczok zaangażuje Słowację w wojnę, ja jestem człowiekiem, który opowiada się po stronie pokoju. Temat drugi, chyba najważniejszy, to reform wewnętrznych i to na ile Pałac Prezydencki da odpór tym zakusom, bądź na media publiczne Roberta Ficy, bądź reformy związane z kodeksem karnym. Notabene prezydent Czaputowa do Sądu Konstytucyjnego wysłała większość tych reform, które Robert Fico próbował przeforsować. A w tej trzeciej kolejności bym zakwalifikował takie tematy, jak na przykład transparentność. Iwan Korczok właśnie pozycjonuje się tutaj jako osoba o takich transparentnych ideach. Osoba, która piętnowała Pellegriniego za brak transparentności w finansowaniu, bądź za nawet utworzenie fałszywej strony internetowej, która kolportowała dezinformacje, sprzeczne cytaty Iwana Korczoka. Korczok w jednej z ostatnich debat powiedział, metadane wskazują na to, że osoby, które stoją za utworzeniem strony internetowej Petera Pellegriniego, utworzyły również stronę, fałszywą stronę Iwana Korczoka, więc kwestia do zbadania przynajmniej, tak twierdzi Peter Pellegrini. Nie zaprzecza, mówi, to trzeba zbadać, nic o tym nie wiem. Są też ślady rosyjskie, które są poruszane przez dziennikarzy śledczych, czy na Słowacji, czy na Węgrzech, którzy wskazują na to, że Rosja wspiera Petera Pellegriniego. No, tak jak wspominałem wcześniej, jakby jego obóz polityczny, szczególnie Smer, ale również rząd, do którego należy Chlas Petera Pellegriniego, to jednak no, prowadzi no, zgoła inną politykę niż jego poprzednicy, bardziej prorosyjską, więc domknięcie jakby tej zmiany, wymianą głowy państwa byłoby też na korzyść Rosji, także są też wątki tego typu w tej kampanii.
To dziękuję ci bardzo, Łukaszu, za rozmowę. Będziemy obserwować wyniki wyborów już w sobotę i pewnie jeszcze wrócimy do tematu, czy to w formie pisanej, czy w naszych podcastach. Dzięki.
Zapewne, dzięki.
Depesza Pism.
To już wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za wysłuchanie naszego podsumowania tygodnia i zapraszam do śledzenia Pismu w mediach społecznościowych. Podcast wyprodukowała Natalia Radulska. Tu mówił Pism.